Nie wiem, czy wy też tak macie. Jeśli ja mam coś kupić, szczególnie w internecie, to proces szukania tego czegoś trwa dosyć długo. Proces szukania opisu tej rzeczy, czytania opinii tych ludzi, być może tekstów jakichś bardziej profesjonalnych testerów zajmuje mi dużo czasu. Ula się czasami denerwuje, że ja marnuję więcej pieniędzy inwestując w szukanie informacji na ten temat zamiast więcej pieniędzy niż mógłbym zaoszczędzić kiedykolwiek przy zakupie gdzieś w lepszym sklepie. Ale nie o to chodzi, że chcę zmarnować czas. Chodzi o to po prostu, że ja chcę wiedzieć, czy warto to coś kupić. Czy warto kupić ten odkurzacz, ten komputer, tą zabawkę, ten film, tą książkę? Bo też nie chcę marnować naszych pieniędzy, a potem naszego czasu i naszych nerwów, kupując coś złego. Nie chcę tego scenariusza, że kupiliśmy coś, mamy to teraz, używamy, siedzimy, nie wiem, oglądamy ten film, czytamy z chłopakami książkę i się okazuje, że to totalna strata czasu, pieniędzy i być może mamy potem więcej problemów, które musimy naprawiać, niż gdybyśmy w ogóle tego nie kupili. I czytając list do Galacji, mam trochę podobne wrażenie, że oni w Galacji mieli podobny problem. Niedawno temu przyszedł ten apostoł Paweł. Był Izraelitą, określał sam siebie jako apostołem Jezusa Chrystusa i przyniósł tą dobrą nowinę. Nie, naprawdę, to była rewelacja. Całkiem inaczej niż wszystko, co do tej pory znali. Nawet ci, którzy już mieli jakąś styczność z judaizmem, z religią Izraela, byli zaskoczeni, że wszystko jest tak proste. Ale potem Paweł powędrował dalej. Jakiś czas później przyszli inni, którzy, tak jak Paweł, byli naśladowcami Chrystusa. Tylko że to, co oni mówili, nie do końca się pokrywało z tym, co mówił Paweł. No i teraz ci wierzący w zborach w Galacji mieli dylemat. Kto miał rację? Ci nowi czy Paweł? Czy dobrze zrobili, kiedy przyjęli tą dobrą nowinę od Pawła? Czy to był błąd? Czy dobrze zrobili, idąc za jego naukę, czy jednak zmarnowali swój czas, swoją energię i teraz muszą wszystko odkręcać i naprawiać? W ogóle warto było słuchać Pawła? Paweł dowiedział się o dylematach tych wierzących w zborach w Galacji i wysłał do nich list. List, który dzisiaj nazywamy właśnie listem do Galacjan albo do Galatów, w zależności od tłumaczenia. I w tym liście Paweł daje odpowiedź na to pytanie, jak również na kilka innych. I dlatego chciałbym się z wami przyjrzeć temu listowi teraz w wakacje w trakcie trzech kazań, dzisiaj i za 3 tygodnie i potem za mniej więcej miesiąc. Ale na początek poproszę, żeby Mirek, Konrad, Artur i Adam przyszli tutaj i razem wspólnie chcemy przeczytać prawie całe 2 rozdziały, czyli trochę tekstu będzie. Nie ćwiczyliśmy tego wcześniej, więc zobaczymy, jak wyjdzie. Po kolei jest tak, że każdy ma jakiś tekst, który ma do przeczytać i po prostu jak będziecie już słyszeli, że ten poprzedni skończył swój werset, to idziecie dalej. I tak od początku czytamy, zaraz. Jedną rzecz dopiero od 17 będzie. Jak on skończy, to ty będziesz czytał. Dobra, okej. Czytamy 2 rozdział listu Pawła do Galacjan. Paweł, apostoł, posłany nie przez ludzi, nie z powodu człowieka, ale za sprawą Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, oraz wszyscy bracia, którzy są ze mną do kościołów w Galacji. Niech wam towarzyszą łaska i pokój pochodzący od Boga, naszego Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa. On samego siebie wydał za nasze grzechy, aby nas wyrwać ze zła panującego w obecnym wieku, zgodnie z wolą Boga i naszego Ojca, któremu niech będzie chwała na wieki. Amen.
Dziwię się, że tak długo dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej dobrej nowiny. Nie ma jednak innej. Są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał nam Chrystus.
Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.
Czy mówiąc tak, zamierzam zjednać sobie ludzi czy Boga? Albo może chodzi mi o przypodobanie się ludziom? Gdybym nadal zabiegał o ludzkie względy, nie byłbym sługą Chrystusa. Kto ma 11?
Oznajmiam wam bowiem, bracia, dobra nowina, którą wam głosiłem, nie jest owocem myśli ludzkiej. Nie przejąłem jej od człowieka, ani nikt mnie nie nauczył. Mam ją dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa.
Bo na pewno słyszeliście o moim wcześniejszym postępowaniu w judaizmie. Wyjątkowo prześladowałem wtedy i niszczyłem Kościół. Jako wyznawca judaizmu robiłem większe postępy niż wielu innych z mojego pokolenia, bo gorliwie przestrzegałem moich ojczystych tradycji. Gdy jednak spodobało się Bogu, który mnie wyznaczył jeszcze w łonie mojej matki i powołał dzięki swojej łasce, żeby we mnie objawić swego Syna, abym głosił Go między poganami.
Nie udałem się też do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, lecz natychmiast odszedłem do Arabii, po czym znów wróciłem do Damaszku. Następnie po 3 latach wybrałem się do Jerozolimy, żeby poznać Kefasa. Przebywałem u niego 15 dni. Co do innych apostołów, nie widziałem żadnego poza Jakubem, bratem pańskim. Pisząc to, oświadczam wobec Pana, że nie kłamie. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji, a kościoły Chrystusowe w Judei osobiście mnie nie znały.
Ludzie słyszeli jedynie, że ten, który ich kiedyś prześladował, teraz głosi wiarę, którą wcześniej zwalczał. I z mego powodu chwalili Boga.
Potem, po 14 latach, znów wybrałem się do Jerozolimy, tym razem wraz z Barnabą. Zabrałem ze sobą również Tytusa, udałem się tam natomiast w związku z objawieniem. Na osobności przy osobach bardziej wpływowych przedstawiłem dobrą nowinę, którą głoszę wśród pogan. Nie chciałem, by się okazało, że biegnę lub biegłem na próżno. Wtedy nawet Tytusa, który był przecież ze mną, nie nakłaniano jako Greka do obrzezania.
Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała.
Ważne jest natomiast stanowisko ludzi, którzy zdawali się coś znaczyć. Oczywiście to, kim oni byli wcześniej, nie ma dla mnie znaczenia. Dla Boga też to nie jest ważne. Otóż ze strony tych znaczniejszych nie usłyszałem, że mam coś dodawać do ogłoszonego poselstwa. Przeciwnie, zdali sobie sprawę, że Bóg zlecił mi ogłoszenie dobrej nowiny wśród osób nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi pośród obrzezanych. Ten bowiem, który skutecznie użył Piotra, jeśli chodzi o apostolstwo pośród obrzezanych, skutecznie użył mnie w odniesieniu do pogan. Gdy więc zdali sobie sprawę z danej mi łaski, Jakub, Kefas i Jan, ludzie uchodzący za filary, uścisnęli mnie i Barnabie rękę na znak wspólnoty. Uczynili to w przekonaniu, że my mamy iść do pogan, a oni do obrzezanych. Prosili nas tylko, abyśmy pamiętali o ubogich, co zawsze starałem się mieć na uwadze.
A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazałem się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. A gdy spostrzegł, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedział do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku?
Okej, dzięki. Nie wiem, czy zauważyliście, że każdy z nas miał trochę inny temat, który będzie teraz podstawą 4 punktów, które będę miał w moim kazaniu. Ewangelia to jest pierwszy argument, który używa Paweł w swoich 2 rozdziałach i Artur czytał te teksty odpowiednie. Ewangelia, którą głosi Paweł, pochodzi bezpośrednio od Boga. Na pierwszy rzut oka możemy patrzeć na te wersety i myśleć, że Paweł tutaj broni, co się tylko da, swój własny autorytet. Że chce za wszelką cenę udowodnić, że on jest prawdziwym apostołem. Że on nie jest jakimś tam uczniem Piotra, Jana czy kogokolwiek innego, tylko prawdziwym apostołem. Ale jeśli dokładnie przyjrzymy tym wersetom, to możemy zobaczyć, że w kontekście całego rozdziału Paweł nie broni własnego statusu społecznego. Nie chodzi o stanowisko, o tabliczkę na biurku prawdziwy apostoł. Pawłowi chodzi o Ewangelię, o przesłanie, które on głosił. Jeśli, tak jak uważali jego wrodzy, Paweł głosi inną Ewangelię niż Piotr, Jan albo Jakub, jeśli Paweł jest tylko uczniem Piotra, Jana albo Jakuba, to lepiej udać się bezpośrednio do Piotra, Jana albo Jakuba i usłyszeć tą tą prawdziwą, utrzymaną wersję oryginalną nauczania Piotra. Wiecie, to był taki rodzaj apostolskiego głuchego telefonu. I wtedy my też nie musimy słuchać się Pawła, co ma nam do powiedzenia, bo przecież jest pójść lepiej do źródła. Oczywiście, patrząc dzisiaj, możemy stwierdzić, że to jest tylko chwyt marketingowy jego przeciwników. Bo przecież Piotr jest daleko w Jerozolimie, więc okazuje się, że jedynym wiarygodnym źródłem tego, co naucza Piotr, są oni i ich trzeba słuchać. Co za fortunny przypadek. I dlatego Paweł się w ogóle nie kłóci, kto ma lepszą wersję, oryginalniejszą wersję apostoła Piotra, tylko idzie bezpośrednio do źródła, z którego on otrzymał Ewangelię od samego Boga. Gdyby nie bezpośrednie Boże objawienie, to Paweł nadal by prześladował chrześcijan. Gdyby nie Boża interwencja, to Paweł zamiast zakładać zbory, by je zniszczył i zamiast współpracować z Piotrem, by go prześladował. Ewangelia, którą głosi Paweł, pochodzi bezpośrednio od Boga. To sam Jezus w drodze do Damaszku objawił się Pawłowi i pokazał mu, że on naprawdę zmartwychwstał, że naprawdę żyje, że on jest Synem Boga, że on jest Bogiem. I żeby było jasne, Paweł już słyszał tą Ewangelię wcześniej. On będąc w Jerozolimie na pewno słyszał na apostołów, uczniów głoszących Ewangelię. Przecież nawet wiemy, że był obecny przy ukamieniowaniu Szczepana, który głosił Ewangelię tuż przed swoją śmiercią. Jednak bez Bożej interwencji Paweł odrzucał Ewangelię, zamiast ją przyjąć. Dopiero bezpośrednie objawienie Jezusa zmieniło jego życie i spowodowało, że Paweł ją przyjął i sam zaczął ją głosić. Jego przeciwnicy obnoszą się tym, że oni wierni niż Paweł powtarzają Ewangelię, którą usłyszeli o Piotra. A Paweł pokazuje, że on nie bierze udziału w zabawie w głuchy telefon, że on ma dostęp do samego źródła. Oni, jako byli faryzeusze, byli dumni z tego, że przekazują i zachowują tradycje jak najwierniej, a Paweł pokazuje im, że Ewangelia, którą on głosi, nie jest konserwą, nie jest spadkiem rodzinnym przekazywanym z pokolenia na pokolenie, ale jest świeżym, bezpośrednim, autentycznym objawieniem od Boga. Dzisiaj nadal możemy usłyszeć głosy, które nam mówią, że nauczanie Pawła albo innych apostołów to tylko taka tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie i kiedyś w końcu ktoś ją spisał. Że w Ewangeliach nie znajdziemy autentycznych słów Jezusa, tylko anegdoty, legendy, mity przekazywane ustnie w zborach i po kilkudziesięciu latach spisanych na kartkach papieru. Jeśli tak jest, to oczywiście nie musimy się tego słuchać, nie musimy brać tego poważnie. Przecież tylko jakieś historyjki, powieści, bajki. Ale w drugą stronę, jeśli to jest prawda, jeśli Ewangelia głoszona i zapisana przez Pawła z prawdą, to zmienia to całkiem postać rzeczy. Wtedy mamy do czynienia z Bożym Słowem, z autorytatywnym, żywym Słowem. Dzisiaj Ewangelia, którą czytamy tutaj u Pawła między innymi, konkuruje z wieloma innymi religiami, światopoglądami, filozofiami, obojętnie czy to islam, buddaizm czy ateizm. I dlatego co jakiś czas możemy spotkać młodych ludzi, którzy szukają tej niepodważalnej, fundamentalnej prawdy i szukają jakiś fundament, na którym by mogli zbudować swoje życie i próbują trochę buddyzmu, trochę ateizmu, trochę New Age albo jeszcze czegoś innego. Tak było na przykład mojej żony Uli, która przez wiele lat była gorliwą ateistką, a potem zaczęła szukać właśnie gdzieś w hinduizmie, buddyzmie. Tak było z Filipem, którego może poznaliście tydzień temu, który tutaj był przez kilka dni. Ale tak było, że te wszystkie inne światopoglądy nie dawały spokoju. Nie dawały pokoju, nie dawały pytania na ostateczne odpowiedzi na ostateczne pytania. Dopiero kiedy Filip albo Ula albo wiele innych ludzi usłyszeli Ewangelię, wtedy wszystko się zmieniło. Bo Ewangelia jest inna niż wszystkie religie. Kiedy zaczniecie studiować inne religie, szybko zobaczycie, że używają innych słów, innych obrazów, ale tak naprawdę chodzi o to samo. Jednak Ewangelia jest zaskakująco inna. Tak inna, że wielu ludzi ją odrzuca jako głupotę, bo nie mieści się w ich światopoglądzie, nie pasuje do niczego, co znają w swoim życiu. I dlatego też Paweł w pierwszym liście do Koryntia w drugim rozdziale pisze takie słowa. My głosimy Bożą mądrość, ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku, bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowano by Pana chwały. Tymczasem jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy to kochają. Dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych opisów Ewangelii. Czego oko nie zdało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Ewangelia pochodzi od Boga, nie od człowieka i dlatego jest inna, radykalnie inna niż wszystko, wszystkie inne pomysły na rozwiązanie twoich problemów. Chociażby dlatego, bo twój problem, który Ewangelia ogłasza, określa, jest całkiem inny niż te inne sposoby, inne poglądy ci mówią. Ewangelia jest całkiem inna i dlatego też nikt jej nie przyjmuje, chyba że Bóg mu to objawi. Nie w taki sam sposób objawi jak Pawłowi, ale jednak Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziału pisze tak. Dlatego oświadczam wam, że nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Jaki jest więc pierwszy argument Pawła w liście do Kolacjan? Ewangelia, którą ja głoszę, ta Ewangelia pochodzi od Boga bezpośrednio. I to zmienia wszystko. Bo jeśli Ewangelia pochodzi od Boga, a przecież jest tylko jeden Bóg, to jest tylko jedna prawdziwa Ewangelia. Tą, którą głosił Paweł. Konrad czytał te wersety, o których teraz będziemy mówić. Zaraz w pierwszych wersetach swojego listu Paweł wyraźnie mówi, że jest tylko jedna Ewangelia. Tą, którą on głosi. I szczególnie fajnie pokazuje to spotkanie Piotra i Pawła, i Jana i Jakuba w drugim rozdziale na początku. Paweł żył i pracował wtedy w Antiochii razem z Barnabą. I przy jakiejś okazji postanowili, też przez Boga, który im to powiedział, że mają to zrobić, postanowili pojechać do Jerozolimy. I ciekawe są dwie rzeczy. Po pierwsze, Paweł wziął ze sobą Tytusa, nieobrzezanego poganina, który uwierzył w Chrystusa. A po drugie, spotkał się z najbardziej wpływowymi osobami zboru na prywatnym spotkaniu. Gdyby przeciwnicy Pawła mieli rację, to po pierwsze natychmiast Piotr, Jan, Jakub nakazali, żeby obrzezać Tytusa, a po drugie Paweł może mógłby bardzo grzecznie poprosić o audiencję u wielkiego przywódcę Piotra, ale na pewno nie mógłby liczyć na spotkanie na szczycie. A jednak dzieje się inaczej. Piotr, Jan, Jakub przyjmują Pawła jako apostoła powołanego do służby wśród pogan, tak samo jak oni zostali powołani do służby wśród Izraelitów. A po drugie, otóż ze strony tych znaczniejszych nie usłyszałem, że mam coś dodawać do głoszonego poselstwa. Ewangelia Pawła nie pochodzi od Piotra, ale jak widać, dokładnie się pokrywa z tą Ewangelią, którą głosi Piotr. Bo Ewangelia głoszona przez Pawła i Ewangelia głoszona przez Piotra to jest ta sama, taka sama Ewangelia. Właśnie dlatego, bo źródłem jest ten sam Bóg. Mimo że Piotr głosi Izraelitom i Żydom, a Paweł poganom, to ta Ewangelia jest ta sama. Sednem Ewangelii w jednym, w drugim wypadku jest ta sama prawda o Jezusie Chrystusie. Ewangelia jest niezmienna i uniwersalna. Dotyczy wszystkich ludzi na całej ziemi. Czasami musimy używać innych obrazów, żeby ją w danej kulturze powiedzieć. Czasami musimy zacytować innych autorów, tak jak to Paweł czynił na Areopagu w Ateniach. Ale treść Ewangelii jest ta sama. Treść, sedno, centrum jest nadal prawdą o Jezusie Chrystusie, kim On jest i co On zrobił. Niestety dzisiaj, szczególnie na Zachodzie, jest tak, że coraz częściej unikamy tego sedna Ewangelii z obawy, że być może już dzisiaj nie wypada mówić o śmierci, o ofierze, o grzechu. Tak jak to właśnie Filip wspominał, kiedy z nim rozmawiałem, że w Norwegii zbyt często już się nie mówi o tych nieprzyjemnych stronach Ewangelii, o grzechu, o potrzebie przebaczenia. Mówi się o tych przyjemnych, że Bóg nas kocha. Ale jeśli uwierzymy, że źródłem Ewangelii jest Bóg, który jest twórcą wszechświata i który się nie zmienia, który nie starzeje i nie wychodzi z mody, to szybko dojdziemy do wniosku, że tak samo jak Ewangelia jest uniwersalna pod względem geograficznym i kulturowym, tak samo jest uniwersalna pod względem czasowym. Ona się nie zmienia, bo mówi o tych sprawach, które miały, mimo że mówi o miejscach, które miały, przepraszam, ona się nie zmienia, mimo że mówi o sprawach, które miały miejsce 2000 lat temu. Jeden z takich fajnych przykładów jest seria kazań, którą Billy Graham wygłosił w Cambridge w 1955 roku na uniwersytecie w tym miejscu. Billy Graham został zaproszony przez grupę studentów, żeby przyszedł i przemawiał do nich. Jak się wieść rozeszła, że taki fundamentalistyczny kaznodzieja ze Stanów przyjedzie, aby przemawiać na jednej z najbardziej prestiżowej uczelni w Anglii, to media to szybko podchwyciły i zaczęły krytykować w ogóle ten cały pomysł. Co ten nieuczony fundamentalista ze Stanów miałby do powiedzenia naszym młodym, wykształconym studentom? Billy Graham się trochę przestraszył i wiedząc o opiniach panujących w Cambridge, przed swoim wyjazdem przygotował się bardzo dobrze do swoich wykładów, do swoich kazań, jak tylko mógł. Wyciągnął swojego Kartezjusza i Kierkegaarda z regału i zaczął przygotowywać, cytując raz jednego, raz drugiego. i przygotował wykłady na wysokim poziomie. Kiedy przyjechał do Cambridge, to wygłaszał swoje kazanie ewangelizacyjne w jednym z największych kościołów, w Great St. Mary's Church. Kościół w każdy wieczór był wypełniony i Billy Graham wygłosił swoje starannie przygotowane kazania, ale nic się nie wydarzyło. Ostatniego dnia Billy Graham jednak zmienił strategię. Jeden z świadków naocznych tego wydarzenia opisał ten wieczór tak. Kościół był przepełniony. 2000 ludzi siedziało i stało w kościele, by słyszeć słynnego kaznodzieję. Po mojej prawej siedział profesor teologii, nawet kierownik fakultetu teologicznego. Po mojej lewej kapelan jednego z kolegów, koledżów, który trochę później stał się biskupem. A drogi Billy wyszedł za kazalnicę i zaczynając od pierwszej Mojżeszowej aż do Nowego Testamentu omówił każdą krwawą ofiarą wspomnianą w Biblii. W jego kazaniu było tyle krwi, że ona się lała z kazalnicy po całym kościele. Moi sąsiedzi w ławce byli dobrymi ludźmi, ale całkowicie przeciwny myśli, że trzeba by przelać krew, aby usatysfakcjonować Boga. Kiedy słuchali tego kazania, byli zniesmaczeni, bo to, czego słuchali, było całkowicie przeciwne ich teologii. A jednak, dla szoku wszystkich, pod koniec kazania 400 młodych ludzi wyszło naprzód i przyjęło Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Obojętnie, co niektórzy mądrzy, uczeni ludzie myślą, piszą, mówią, Ewangelia jest jedna, ta sama, niezmienna, ta sama i taka sama jak 2000 lat temu w Jerozolimie czy Antiochii, 50 lat temu w Cambridge czy dzisiaj tu we Wrocławiu. Bo źródłem i gwarantem tej Ewangelii jest ten sam Bóg, który się objawił Pawłowi w drodze do Damasku. Więc jeśli się zastanawiasz, czy ma sens uwierzyć w naukę wymyśloną 2000 lat temu, to musisz wziąć pod uwagę dwa fakty. Po pierwsze, Ewangelia jest jeszcze starsza, bo została wymyślona przez Boga, zanim został stworzony świat. A po drugie, ona pochodzi od Boga, który się nie zmienia. I dlatego ta Ewangelia brzmi dzisiaj tak samo i jest tak samo aktualna, jak wtedy, kiedy Piotr, Paweł czy Billy Graham ją głosili. I kiedy nasze gazety już stracą swoją aktualność, kiedy nasze podręczniki szkolne i leksykony zostaną wyrzucone do śmieci, to Ewangelia nadal będzie ta sama, niezmiennie aktualna. Ewangelia się nie zmienia, ale za to zmienia, ona zmienia życie ludzi. Mirek czytał te fragmenty. Ewangelia zmienia życie ludzi, tak jak zmieniła Pawła. Kiedy czytam książki apologetyczne, które bronią Ewangelię, prawdziwość Ewangelii, albo nawet kiedy się czyta książki krytyków, którzy krytykują Ewangelię, to wszyscy uznają życie apostoła Pawła jako jeden z najsilniejszych argumentów za autentycznością Ewangelii. Jak to jest możliwe, że facet, który dopiero co prześladował, który był gotów wtrącać do więzienia, a nawet skazywać na śmierć tych, którzy głosili tę Ewangelię, i to nie jako małe kółeczko w całej maszynie prześladowania, ale jako jeden z motorów głównych odpowiedzialnych całego przedsięwzięcia. Jak mógł on stać się nagle tym najsilniejszym zwolennikiem i promotorem tej właśnie nauki, którą dopiero co na każdy możliwy sposób potępiał? Jak się stało, że jego życie się obróciło o 180 stopni? Jakiś czas temu na Young Starsach, na zajęciach, przerabialiśmy życie apostoła Pawła. I na pierwszym spotkaniu, czyli drugim spotkaniu, daliśmy takie zadanie dzieciom, żeby usłyszały różne zdania o apostole Pawle i powiedziały, które z nich naprawdę się dotyczą Pawła, a które nie. No i skoro opowiadaliśmy ten pierwszy czas apostoła Pawła, to były tam takie zdania typu wsadzał nawet kobiety i dzieci do więzienia, prześladował chrześcijan i tak dalej. Na ile pamiętam, to nikt nie mógł uwierzyć z tych dzieci, że to jest apostoł Paweł. Przecież apostoł Paweł to jest ten super misjonarz, którego znamy, który swoje życie jest gotów oddać za Ewangelię, który, jak czytamy, w obronie jakiegoś nieobrzezanego poganina zaryzykował swoją reputację, a nawet życie. Ale to jest ten drugi Paweł, ten po gruntownym remoncie. To jest ten Paweł w Chrystusie, ten pierwszy Paweł, którego poznajemy na pierwszych kartkach dziejów apostolskich i tu w pierwszym rozdziale Galacjan. On wygląda całkiem inaczej. Ten pierwotny Paweł się nie waha, aby innym ludziom zabrać życie. Ten Paweł jest pełen gniewu i nienawiści. Gdyby mieszkał na twoim osiedlu, to byś go umijał bardzo szerokim łukiem. Więc co się stało? Ewangelia, której Paweł się tak strasznie bał, dogoniła go w drodze do Damaszku i ta Ewangelia zmieniła życie Pawła. Ta jedyna, prawdziwa, niezmienna Ewangelia zmieniła życie Pawła, podała mu nową tożsamość i całkiem nowe życie. W liście do Filipian Paweł to tak opisuje tą zmianę, a właściwie zamianę życia. Obrzezany ósmego dnia z rodu Izraela, z plemienia Beniamina, Hebrajczyk od pokoleń, w stosunku do prawa faryzeusz, w kwestii gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, jeśli mierzyć ją normą prawa, człowiek bez zarzutu. A jednak mogą mi nieść, a jednak cokolwiek mogą mi nieść jakąś korzyść. Ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa. Kiedy Paweł uwierzył w Ewangelię, to on nie zmienił troszeczkę swoich poglądów. On nie zmienił tylko swojego członkostwa z jednego klubu do drugiego. On zmienił całe swoje życie. Wszystko, co do tej pory nienawidził, stało się teraz sednem jego życia. To, co do tej pory niszczył, teraz budował, a ci, których prześladował, stali się jego braćmi i siostrami w Chrystusie. A to, na czym do tej pory budował wartość swojego życia, stało się gnojem, niczego nie wartym. Ewangelia postawiła jego życie na nowym fundamencie. Ewangelia dała mu całkiem nową tożsamość. Ewangelia dała mu nowe pragnienia. Ewangelia dała mu nową rodzinę, nowy naród. Ewangelia zamieniła jego stare życie na nowe. Ewangelia ma taką moc, bo pochodzi od Boga. Ewangelia miała taką moc 2000 lat temu i mają dzisiaj. I co jakiś czas słyszymy świadectwa ludzi, których Bóg wyciągnął z narkotyków, z alkoholu, których Bóg zmienił tak, że pozostawili destrukcyjny tryb życia za sobą i dzisiaj słyszą Bogu i głoszą Ewangelię. Takie osoby mamy wśród nas. Zresztą Filip też podobną historię opowiadał. Ewangelia ma moc zmienić życia, ale nie tylko na początku. Też kiedy już idziemy z Bogiem przez życie, przez kilka lat, to co jakiś czas pokazuje nam przez swoje słowo, przez innych wierzących, przez swojego ducha, że musimy coś zmienić i daje też siłę, aby to zrobić. To już nie dzieje się często tak szybko jak na początku, tak łatwo, tak cudownie, ale nadal dzieje się i kiedy się patrzymy wstecz, to widzimy, że Bóg przez lata nas zmienił. Ewangelia ma moc zmieniać życie, ale nierzadko jest to dla nas niewygodne. Niewygodne właśnie dlatego, bo my musimy być otwarci na zmianę. Więc kiedy stoimy przed wyzwaniem, czy chcemy się w ogóle zmieniać, czy chcemy wierzyć w tak niewygodną Ewangelię, to musimy sobie zadać pytanie, kto ma ostateczne słowo w naszym życiu? Dla Pawła to było jasne. Ewangelia jest najwyższym autorytetem. Stoi nawet nad Pawłem i Piotrem. Przyjrzymy się teraz tej trochę dziwnej historii w drugim rozdziale, wersety 11-14. Na pierwszy rzut oka wygląda się jako próba wywyższenia samego siebie kosztem Piotra. W tym kontekście jednak w ogóle nie o to Pawłowi chodzi. W pierwszym rozdziale Paweł pokazuje, że Ewangelia, którą głosi, pochodzi od Boga i że Ewangelia jest taka sama, ta sama, którą też Piotr głosi. A tutaj pokazuje, jak wygląda hierarchia autorytetów. Jego przeciwnicy mówili tak: Jezus, Piotr, Paweł. Natomiast Paweł widzi to całkiem inaczej. Jezus, Ewangelia, wszyscy inni. Kiedy Piotr, który zgadza się z Pawłem co do głoszonej wspólnej Ewangelii, nagle zmienia zdanie i przynajmniej przez jakiś czas swoim zachowaniem zaprzecza Ewangelii, to Paweł lub tak naprawdę na dobrą sprawę każdy inny chrześcijanin ma prawo, a nawet obowiązek skonfrontować Piotra z Ewangelią. Piotr nie stoi nad Pawłem i dlatego nie ma prawa decydowania, czy Ewangelia Pawła jest właściwa, czy nie. To Ewangelia objawiona apostołom przez Jezusa Chrystusa stoi nad apostołami. I tylko tak długo, jak oni głoszą to, co ona mówi, tylko tak długo mają autorytet. I żeby nie było wątpliwości, Pawłowi nie chodzi o jakiś personalny atak na Piotra, to sam w pierwszym rozdziale, w wersecie 8 i 9, sam siebie stawia na liście ludzi oraz aniołów, którzy będą przeklęci, jeśli by nagle zaczęli głosić coś innego niż tą jedną prawdziwą Ewangelię. Dla nas to jest dzisiaj oczywiste, że na szczycie nie jest jakiś człowiek, że nie jest jakaś instytucja, tylko sam Bóg i Ewangelia, ale w wielu innych religiach wtedy wyglądało to inaczej. Na czele różnych kultów czy religii stały osoby. Jakiś król? Jakiś kapłan? Ktoś wtajemniczony? Może jakaś grupa ludzi? Ale właśnie w Izraelu, a potem w Kościele najwyższym autorytetem stała się książka. Słowo Boże, zapisane na kartkach, obiektywne i w każdej chwili dostępne do wglądu przez wszystkich. Zresztą nasza europejska idea konstytucji, pisma, które stoi nad rządem, nad królem czy jakimkolwiek inną władzą, jest dla nas tak oczywista, bo wywodzi się właśnie z Biblii. To Boże Słowo, Ewangelia jest najwyższym autorytetem i ktokolwiek się sprzeciwia Ewangelii głoszonej przez apostołów, nawet jeśli to jest sam apostoł, musi się je podporządkować. Ale teraz na pewno siedzisz i myślisz, nie mogę wytrzymać. Przez cały czas kazania mówisz o Ewangelii. Powiedz mi w końcu, czym ona jest. Powiedz mi treść tej Ewangelii. To jest bardzo dobre pytanie. I za 3 tygodnie dam tobie odpowiedź. Kiedy przyjrzymy się następnym 2 rozdziałom Listu do Galacjan, będę chciał razem z Pawłem gruntownie powiedzieć, czym jest Ewangelia. Ale teraz chciałem się skupić nad pytaniem, skąd Ewangelia, którą Paweł głosi, bierze swój autorytet. Odpowiedź jest od Boga, nie od Pawła. Paweł bierze swój autorytet od Ewangelii, jeśli ją wiernie głosi. To nie Paweł, nie Piotr, ale Boże Słowo lub dla nas dzisiaj Pismo Święte jest najwyższym autorytetem w sprawach duchowych. 500 lat temu reformatorzy, czyli Luther, Zwingli, Calvin, inni, podsumowali to hasłem sola scriptura. Tylko Pismo jest ostatecznym autorytetem. Żaden człowiek, żadna grupa ludzi, żadna instytucja. Natomiast co dokładnie jest treścią Ewangelii, temu przyjrzymy się za 3 tygodnie, studiując następne 2 rozdziały. Dzisiaj zdradzę tylko tyle, czytając z 2 rozdziału werset 16 i 20. Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnieniu uczynków nakazanych przez prawo. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi, dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć usprawiedliwienie właśnie dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. I 20. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to przyjdź za 3 tygodnie. Jeśli masz już inne plany, to zmień i przyjdź. Nawet jeśli masz zaplanowany urlop, odwołaj go i przyjdź. Ja mówię serio, ja nie żartuję. Bo warto jest usłyszeć i zrozumieć Ewangelię, którą głosił Paweł albo Piotr. Bo tylko ta prawdziwa, jedyna Ewangelia pochodzi od Boga i ma moc zmienić twoje życie. Amen.